Kontynuujemy naszą podróż przez drugą księgę Samuela. Otwórzmy proszę 20 rozdział. W tych ostatnich tygodniach przyglądaliśmy się stłumionemu buntowi Absaloma, królewskiego syna, który w swej zarozumiałości chciał przejąć królewski tron, ale Bóg do tego nie dopuścił. Bóg postanowił zabić Absaloma, jak czytamy. I kiedy tylko ten bunt został stłumiony, wybuchł kolejny. Kiedy rozpoczął się spór między plemionami północy a plemieniem Judy, pojawił się człowiek imieniem Szeba, niegodziwy człowiek, jak czytamy tutaj w pierwszym wierszu, który zadął w trąbę i zawołał: my udziału w Dawidzie nie mamy, nie mamy dziedzictwa w synu Isajego. Izraelici, idźcie każdy do swojego namiotu. I rzeczywiście tak się stało. Odeszli wszyscy mężowie izraelscy od Dawida i poszli za Szebą. Lecz mężowie judzcy od Jordanu aż po Jeruzalem skupili się wokół swojego króla. Szeba podważył suwerenność swojego króla, podważył tożsamość swojego króla, nazywając go synem Isajego. A więc cóż to za król, który jest synem pastucha? I postanowił pójść swoją drogą i pociągnąć za sobą innych. Jeśli nawet Dawid jest królem, to nie jest moim królem. I zauważyliśmy, że to, co zrobił Szeba, jest charakterystyczne dla ludzi buntu. Człowiek mówi: kimże jest ten Jezus, żebym miał mu służyć? Kimże jest ten syn Józefa z Nazaretu, żeby się przed nim kłaniać i żeby jemu oddać swoje życie, dla niego, jeśli trzeba, cierpieć i umrzeć? Kimże on jest? A nawet jeśli jest królem, to nie jest moim królem. A więc Dawid ma kolejny problem do rozwiązania i chce go rozwiązać szybko. W 4 wierszu rozkazał Amasie. Pamiętacie, kim był Amasa? Amasa był generałem wojsk Absaloma. To Absalom, kiedy zbuntował się przeciwko Dawidowi, Amasę uczynił dowódcą swoich wojsk. Ale kiedy później Dawid próbował właśnie pojednać się z tymi północnymi plemionami, które w większości były sprzymierzone z Absalomem, Dawid w takim geście przebaczenia Amasę uczynił swoim dowódcą zamiast Joaba, który go zawiódł, który był mu nieposłuszny i który doprowadził do śmierci jego syna, kiedy Dawid wyraźnie zapowiedział swoim dowódcom, aby oszczędzić jego syna Absaloma. A więc Amasa jest ustanowionym przez króla dowódcą jego wojsk. I Dawid rozkazuje Amasie: skrzyknij mi mężów judzkich w ciągu 3 dni. Ty także się staw. A więc widzimy, że Dawid chce szybko rozprawić się z Szebą. Nie chce teraz czekać tak jak Absalom na zgromadzenie całego Izraela, wielkiej armii. Mówi: idź i masz 3 dni, żeby zbudować armię, która pójdzie za Szebą i stłumimy szybko jego bunt. Jednak Amasa, jako ustanowiony przez Dawida dowódca, najwyraźniej nie miał wielkiego poważania u żołnierzy, którzy byli dopiero co pod dowództwem Joaba, który został zdegradowany. To Joab był ich generałem. To Joab prowadził te zwycięskie bitwy. A teraz Amasa, który stał na czele wojsk Absaloma, ma nimi dowodzić? Ma ich prowadzić? Czytamy, że Amasa poszedł, aby skrzyknąć Judejczyków, lecz, co? Przeciągnął termin zbiórki. Nie udało mu się zgromadzić wojska w 3 dni, tak jak Dawid nakazał. Judejczycy najwyraźniej nie byli zainteresowani podążaniem za Amasą. Kochali swojego króla, widzimy, że byli lojalni wobec niego, ale mieli problem, by iść pod dowództwem tego, który dopiero co był przeciwko nim, który prowadził wojska przeciwne królowi. Rozumiecie, decyzja Dawida o ustanowieniu Amasy może była polityczną decyzją, ale nie była mądrą decyzją. I Dawid, nie wiedząc, co tu robić, widzi, że czas upływa, wojska nie ma, postanawia w inny sposób zająć się Szebą. Lecz gdy przeciągnął termin zbiórki, jaki mu król wyznaczył, rzekł Dawid do Abiszaja. Abiszaj jest bratem Joaba. Zarówno Joab, jak i Abiszaj są bratankami Dawida. Amasa zaś jest jego kuzynem. Oni wszyscy są ze sobą skoligaceni. I teraz mówi do Abiszaja Dawid. Teraz Szeba wyrządzi nam większą szkodę niż Absalom. Weź więc ty, sługi swego pana, i puść się za nim w pościg, aby przypadkiem nie zajął jakiś miast warownych i nie sprawił nam kłopotu. Kogo Abiszaj miał zwerbować, skoro Amasa udał się, aby werbować Judejczyków i ich nie udało mu się zwerbować w ciągu tych 3 dni? Dawid mówi sług swojego pana, a więc chodzi tutaj o tych najbliższych Dawidowi, jego ochroniarzy, tych, którzy są nazywani mężami walecznymi. Dawid wokół siebie miał takich ludzi, którzy dzisiaj w tych filmach występują, wiecie, z nadprzyrodzonymi mocami. To byli ludzie, którzy potrafili stanąć naprzeciwko setki i z nimi walczyć. Później na końcu tej historii Dawida będziemy czytali o ich wielkich dokonaniach, jak to jeden w taki dzień, kiedy padał śnieg, rozerwał lwa, jak inny wziął jakąś szczękę osła i pobił setki Filistyńczyków. To byli tacy ludzie, najbliżsi Dawidowi, jego słudzy, jego osobista ochrona. I jeszcze ci wynajęci, jak tutaj czytamy w wierszu 7, wojownicy Joaba i Kreteńczycy i Pletejczycy. To byli ci wojownicy najemni z innych narodów, których Dawid sobie kupił na osobistą straż, którzy nie mieli żadnego interesu, żeby go zdradzić, byli przez niego opłacani i byli najbliżsi mu, chroniąc go. I tych Abiszaj miał wziąć ze sobą, a więc tych najtwardszych gości z całego królestwa. Dawid mówi, ja zostanę sam, a wy ruszajcie zająć się Szebą. I wyruszyli z Jeruzalemu, aby puścić się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Gdy byli przy wielkim kamieniu, który jest w Gibeonie, Amasa ich wyprzedził. Dosłownie tutaj jest powiedziane, Amasa przyszedł przed nimi. I to wyrażenie nie jest tutaj jednoznaczne. Można to rozumieć właśnie tak, jak nasi tłumacze to oddali, że był tam pierwszy, przed nimi tam przyszedł, wyprzedził ich. Może też oznaczać, że przyszedł przed tymi, których zgromadził. Miał tam jakiś jednak zastęp, który w końcu udało mu się w ciągu tych 3 dni zgromadzić. Nie było ich najwyraźniej wielu, ale był jakiś zastęp z nim i on ich prowadził. Albo w końcu może to oznaczać, że szedł przed nimi, przed tymi, którzy przed Abiszaja zostali przyprowadzeni i on jako ustanowiony przez Dawida generał stanął na ich czele i szedł przed nimi, łącznie być może z tymi, którzy wokół niego się zgromadzili. A więc wygląda na to, że Amasa przejmuje dowództwo, ale jak zaraz zobaczymy, jego wojskowa kariera była bardzo krótka i dramatyczna. Czytamy, że Joab też tam się znajdował, nie jako dowódca, ale prawdopodobnie udał się jak jeden z żołnierzy. I czytamy, że Joab miał na sobie płaszcz żołnierski, a na nim miecz w pochwie przypasany do bioder. Lecz ten, czyli ten miecz, wysunął mu się i wypadł. I tak naprawdę nie wiemy, co się stało z tym mieczem. Czy Joab chwycił go lewą ręką, czy Joab udawał, że to taki przypadek, że ten miecz mu wypadł i ten miecz został. Czytajmy dalej, co się dzieje. I rzekł Joab do Amasy: czyś zdrów, mój bracie? To nie pasuje do Joaba. Takie pozdrowienia w ustach Joaba od razu brzmią podejrzanie. Jak się masz, braciszku? Rozmawia z człowiekiem, który zajął jego stanowisko. Rozmawia z tym, który w jego miejscu dowodzi wojskiem jego ukochanego króla. Pamiętacie, Joab jest człowiekiem totalnie oddany Dawidowi. Jakkolwiek jest mu nieposłuszny i często robi po swojemu, to Joab jest człowiekiem, który jest gotów umrzeć za swojego króla i niejednokrotnie dał temu dowody. To nie są tylko słowa. Joab szedł za Dawidem jak w ogień. I teraz Dawid w jego miejsce ustanowił jego kuzyna. Kuzyna, który dopiero co stał na czele Absalomowego wojska i był gotów zabić Dawida. I myślicie, że Joab na to pozwoli? Żeby teraz taki człowiek w jego miejsce chronił jego króla? Joab zbliża się do niego, miecz mu wypada, a więc wydaje się, że podchodzi do niego bez broni. Mówi: bracie, jak się masz? Jak tam twoje zdrowie? I pochwycił Joab Amasę prawą ręką za brodę, aby go pocałować, tak? Po to prawą ręką go wziął. I wiecie, wydaje się, jest bez miecza, prawa ręka, a więc Amasa czuje się bezpiecznie. O, Joab najwyraźniej uznał mnie, najwyraźniej chce mi oddać przy wojsku pokłon, chce mnie pocałować, chce uszanować mnie, uhonorować mnie. Amasa zaś nie zauważył miecza w drugiej ręce Joaba. I tego nie wiemy, czy to był ten miecz, który mu wypadł, że on go złapał drugą ręką, czy też miał ukryty jeszcze jeden gdzieś miecz. I tamten leżał, a on w tym momencie, kiedy go złapał za brodę, lewą ręką chwycił drugi miecz. I ugodził go w brzuch, także wylał jego wnętrzności na ziemię bez drugiego ciosu i tamten umarł. Czyż nie powinniśmy być Bogu wdzięczni, że nie dał nam ilustrowanej Biblii, tylko mamy pismo i to wystarczy? Jest tyle obrazów Biblii, których dzięki Bogu, że nie musimy oglądać. Mi wystarczy to, co tu jest napisane. Potem Joab wraz ze swoim bratem Abiszajem puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Więc jak widzimy, Joab pod pozorem braterstwa, miłości, akceptacji w biały dzień przed wojskiem, nad którymi Amasa został ustanowiony jako nowy dowódca, bez skrupułów Joab zabija go. Rozpruwa mu brzuch i zostawia go zbroczonego w jego krwi. To kolejna z historii, która pozwala nam zobaczyć nieco więcej z charakteru tego niezwykle skomplikowanego człowieka. Momentami wydaje się być herosem wiary, momentami wydaje się być człowiekiem, który prawdziwie stoi na swoim miejscu i jest tym narzędziem, którego Bóg używa i wspiera swojego pomazańca Dawida. Z drugiej strony widzimy go, to już nie pierwszy raz. Pamiętacie, wcześniej zrobił to z innym człowiekiem, którego Dawid próbował postawić na jego miejscu, z Abnerem. Dokładnie zrobił to samo, tak samo zabił Abnera. Wtedy razem ze swoim bratem Abiszajem. Teraz w obecności Abiszaja. Człowiek podstępny, człowiek brutalny, nieczuły, zatwardziały. Zabija własnego kuzyna. Zabija ustanowionego przez króla generała. Zabija go w obecności zgromadzonych żołnierzy. Nie obawia się, co mogą mu zrobić, jak na to zareagują, co król. Nikt nie będzie mu stał na drodze. To jest taki człowiek. Jak ktoś mu stanie na drodze, to on sobie z nim poradzi. W taki czy w inny sposób. Potem wraz ze swoim bratem puścili się w pogoń za Szebą, synem Bikriego. Jeden zaś z pachołków Joaba stał przy zwłokach i wołał: kto sprzyja Joabowi i kto jest za Dawidem, niech podąża za Joabem. To jest czysta polityka. Oto Joab właśnie zabił ustanowionego przez Dawida dowódcę, a ten pachołek woła: kto jest za Dawidem i kto sprzyja Joabowi, niech podąża za Joabem. Jakże często ludzie posługują się takimi dobrze brzmiącymi hasłami, jakże często posługują się takimi bezsensownymi sloganami. I nikt się nie zastanowi nawet, czy to ma sens, czy to nie ma sens, to po prostu dobrze brzmi. Tak jak Szeba, nie? Co my mamy wspólnego z Dawidem? Co my mamy z synem Isajego? Wszyscy do domu. I wszyscy po prostu jak te barany się zabrali, tak jakby faktycznie nic z nimi mieli wspólnego, przecież to ich król, o którego dopiero co się kłócili. Ale wystarczyło, że stanął taki jeden krzykacz i dobre hasło puścił i wszyscy, ten to gada, nie? Jo, racja, co, o co właściwie mamy wspólnego? I poszli. Teraz kolejny. Tutaj leży człowiek zamordowany przez Joaba, dowódca wojsk, którego Dawid ustanowił, a ten krzyczy: kto za Dawidem i kto za Joabem? Dawaj, w drogę, nie? Obawiam się, że niewielu ludzi zadaje sobie trud, by analizować te dobrze brzmiące hasła, polityczne czy religijne slogany, które są wypowiadane tu i ówdzie. Jakże wielu ludzi bezmyślnie daje się wodzić za nos i oszukiwać takim dobrze brzmiącym sloganom, które jeśli byśmy troszeczkę się zatrzymali i przeanalizowali, zobaczylibyśmy w nich podstęp, zobaczylibyśmy w nich oszustwo, zobaczylibyśmy w nich kłamstwo. Ale one dobrze brzmią. Przyjmij Jezusa do serca. Podnieś rękę do góry. I będzie wszystko załatwione. Masz już bilet do nieba. To dobrze brzmi. To takie proste. Czemu nie? Setki, tysiące podnosi ręce. Ale czy to rzeczywiście tak działa? Czy to rzeczywiście o to chodzi? Czy to Jezusowi wystarczy, że ktoś podniesie rękę, kiedy drugi człowiek powie: kto chce Jezusa, niech podniesie rękę? Oto Amasa leży zbroczony krwią na środku gościńca, wiersz 12. Ale co się dzieje? Gdy jacyś ludzie przechodzili tamtędy, każdy przystawał i patrzył na to. Wiecie, nie wiem, co nimi kierowało, różne rzeczy pewnie, tak jak na autostradzie, wiecie, jak jest wypadek, samochód do góry nogami, jakieś rzeczy z samochodu powypadały, jacyś ludzie może leżą, to wszyscy kierowcy zwalniają, wiecie, i patrzą, nie? O, co to? I niektórzy nawet się zatrzymują, nie? Czasami jest to zwykła ludzka ciekawość, czasami jest to jakieś współczucie, czasami może coś innego. Nie wiem, co kierowało tymi, którzy przystawali przy Amasie. Czy oni po prostu z ciekawości patrzyli, jak Joab go tam rozpruł, czy myśleli sobie, co to za niegodziwość, czy faktycznie gdzieś jakaś rozterka była w ich sercach, czy mamy iść za Joabem, skoro on coś takiego zrobił? Nie jest tutaj to wyjaśnione. Po prostu jest napisane, że ten człowiek, który tam stał, ten pachołek, zauważył, że każdy przystaje przy nim. I co zrobił? Usunął Amasę z gościńca na pole i narzucił na niego płaszcz, ponieważ zauważył, że każdy, kto przechodził, przestawał. A więc, żeby nie było opóźnienia, żeby nie było czegoś takiego, tylko żeby wszyscy sprawnie za Joabem gnali do przodu, uprzątnięto go z gościńca i czytamy, że każdy szedł za Joabem w pogoni za Szebą, synem Birkiego. No bo przecież, jaki by nie był ten Joab, teraz chodzi przecież o Szebę. Przecież Szeba się zbuntował i trzeba ten bunt Szeby powstrzymać, więc co by tu nie było, ruszamy za Joabem. Bracia i siostry, zatrzymajmy się nad tym wydarzeniem i zadajmy sobie pytania, które myślę niejednokrotnie budzą się w naszych sercach, powinny się budzić w naszych sercach. W sytuacji, kiedy na naszych oczach czy dowiadujemy się, że dzieje się coś tak niegodziwego, coś tak złego, że człowiek, który zostaje ustanowiony przez Bożego Pomazańca, Bożego Króla, zostaje tak brutalnie zamordowany w biały dzień pod pozorem braterstwa, przyjaźni, miłości. Jak święty, sprawiedliwy Bóg może pozwalać, aby takie rzeczy działy się na tej ziemi? Myślę, że niejednokrotnie słyszeliście takie pytania, może sami je zadawaliście, może nie formułowaliście ich głośno, ale pojawiały się w waszych sercach, kiedy przyglądaliście się tego typu dramatycznym wydarzeniom. Myślę, że jest to naturalne nasze ludzkie pytanie. Czy Bóg faktycznie włada na tej ziemi? Czy Bóg rzeczywiście, jak czytamy wielokrotnie w Jego Słowie, sprawuje kontrolę nad wszystkim, co się dzieje? Bez Jego wiedzy włos z głowy nie spada. Bez Jego wiedzy wróbel nie spada na ziemię. Czy rzeczywiście Bóg o wszystkim wie, wszystko widzi i pozwala na takie rzeczy? Czy Bóg nie może takich rzeczy powstrzymać, jeśli jest wszechmogącym Bogiem? A może, jak mówią dualiści, On jest takim Bogiem, który uczynił ten świat, ale teraz z daleka trzyma od Niego swoje ręce. Po prostu zawarł w Nim pewne prawa, zasady fizyczne, inne. One funkcjonują w tym świecie i my po prostu tak samo funkcjonujemy, a On się wszystkiemu przygląda z boku, biernie. I na dzień ostateczny wszystkich nas wezwie na sąd i rozliczy. Ale dzisiaj nie bardzo angażuje się w to, co dzieje się w tym świecie. Jak myślicie? Czy Bóg rzeczywiście rządzi tym światem? Czy rzeczywiście Bóg ma kontrolę nad tym światem? Czy Bóg ma kontrolę nad bezbożnymi, jak i sprawiedliwymi? Czy Bóg jest bezradny i bezsilny wobec tego, co dzieje się na tej ziemi i z daleka przygląda się temu wszystkiemu i boleje nad złem, jakie jest w sercu człowieka? Ja myślę, że czasami zderzamy się z takimi wydarzeniami, z takimi problemami, z takimi sytuacjami, w których trudno jest nam wierzyć, że Bóg jest to zaangażowany. Po prostu mówimy, no żyjemy w takim upadłym świecie, żyjemy pośród tego ludzkiego zła, no i człowiek ma wolną wolę i człowiek robi to, co robi i Bóg chyba nie może go za bardzo powstrzymać. Tego już nie dodajemy, ale to myślimy. Chyba nie bardzo Bóg może coś z tym zrobić. Chyba tak już musi być, aż do końca świata. No przecież Bóg zapowiedział, że będzie tak źle, że będą te wszystkie złe rzeczy się działy. Czyli bardzo wielu ludzi gdzieś idzie w tą opcję wiary w Boga, że Bóg boleje, Bóg kocha, Bóg współczuje, ale nie bardzo jest zaangażowany w to, co się dzieje. Bo to, co się dzieje, jest tak złe, jest tyle niesprawiedliwości w tym, że jakże Bóg mógłby być w to zaangażowany? Albo jest jeszcze druga opcja, jeszcze chyba straszniejsza, że Bóg jest we wszystko zaangażowany i że Bóg faktycznie nad wszystkim czuwa i Bóg pozwala na to całe zło. Bóg ma jakiś swój zamysł, Bóg ma jakieś swoje plany w tym, ale dla nas one są tak niepojęte i tak przerażające, że boimy się dopuścić tej myśli, że Bóg mógłby zatrzymać gwałt, ale nie zatrzymał go, kobieta została zgwałcona. Bóg mógłby zatrzymać mordercę, ale go nie zatrzymał i on wszedł do domu i zamordował całą rodzinę. Że Bóg mógłby powstrzymać takiego przywódcę państwa islamskiego czy tych żołnierzy, ale ich nie zatrzymuje. Pozwala im gwałcić, rabować, palić, niszczyć wszystko. Nie zastanawiacie się nad tym? Są trudne sprawy. Jest to poważny temat. Z pewnością żaden człowiek nie da nam wszystkich zadowalających odpowiedzi na pytania, które mogą się rodzić w takich sytuacjach. Jednak nasz problem, główny nasz problem polega na tym, że my rozpatrujemy te różne wydarzenia w oderwaniu od całości. Nie umiemy powiązać tego, co teraz się dzieje, z tym, co było, ani też wiedzieć o tym, co będzie i jak to, co teraz się dzieje, wpłynie na to, co będzie jutro, co będzie za miesiąc, za rok, za dwa. To jest nasz główny problem, że my patrzymy na rzeczywistość w bardzo ograniczonym wymiarze i nie umiemy powiązać przyczyny z rezultatem. To jest nasz wielki problem. Kiedy Dawid dopuścił się swojego strasznego grzechu z Batszebą, Bóg przez proroka zapowiedział mu, że miecz nie odstąpi od jego domu. I faktycznie widzieliśmy że miecz zgarnął już wielu z członków Dawida rodziny. Amasa też jest z rodziny Dawida, może dalszej rodziny, ale jest z jego domu. I tak jak widzieliśmy, Amasa był człowiekiem, który też miał na swoim sumieniu swoje grzechy. Był człowiekiem, który zdradził swojego króla. Szedł pod wodzą Absaloma, by go zabić. A teraz został zabity przez człowieka, który stał lojalnie przy Dawidzie, Bożym pomazańcu. Oczywiście to nie wyjaśnia całej okropności tej sceny i to nie zdejmuje odpowiedzialności z Joaba, który się dopuszcza takiego czynu. Ale jeżeli spojrzymy szerzej na całą tą sytuację, sięgniemy dalej, kim był Amasa, jak on do tej pory postępował, czy nie był winien śmierci z powodu tego, co już zrobił, to może się okazać, że Bóg miał sprawiedliwe powody, aby zgładzić Amasę. A to, że Bóg posługuje się takimi ludźmi jak Joab, trudno jest nam zaakceptować. Że posługuje się takimi ludźmi jak Judasz, posługuje się takimi ludźmi jak Saul. Jeśli Bóg jest suwerennym Bogiem, może posłużyć się kim tylko chce. I czytamy, że Bóg stworzył bezbożnego. Tak? Bóg uczynił nawet bezbożnego. Na dzień sądu, tak? Dodaje. Pamiętacie, kiedy demony prosiły Pana Jezusa, żeby ich nie wypędzał do otchłani? Czemu Pan Jezus nie przepędził ich do otchłani? Byłoby przynajmniej te legiony demonów mniej na ziemi. A jednak Jezus je zostawił, pozwolił im zabić te świnie i pozwolił im dalej prawdopodobnie działać na tej ziemi. Czyżby diabeł był Bogu do czegoś potrzebny? Czyżby demony mu były do czegoś potrzebne? Wiecie, wielu chrześcijan boi się w ogóle takich pytań. W ogóle to jest sfera, o której nie chcą myśleć. Najprościej jest pójść właśnie w taką lekką opcję. A żyjemy w takim świecie, no i tak to już jest. I nie zadawajmy takich trudnych pytań, bo się pogubimy. Możemy nie zadawać. Możemy po prostu żyć w ciemności i wmawiać sobie, że wszystko jest dobrze. Ale wierzę, że Biblia po to zapisuje dla nas takie wydarzenia i po to nam daje takie sytuacje, w których my musimy zatrzymać się nad tym i zastanowić, co jest grane, dlaczego tak jest. I szukać odpowiedzi, dlatego że one są potrzebne w naszym życiu, są potrzebne nam dzisiaj żyjącym, którzy dzisiaj my jesteśmy świadkami okropnych rzeczy na tej ziemi, wielkiego zła, które się dzieje. I jeśli nie będziemy biblijnie o tym myśleć, co się dzieje, możemy popaść w różne błędne pojęcia na temat Boga i Jego suwerenności, Jego działania w tym świecie. Słowo Boże mówi, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Pamiętacie ten wiersz? List do Rzymian, 8 rozdział, 28 wiersz. To wyrażenie współdziała we wszystkim jest ciekawym greckim wyrażeniem, które oznacza czyni wszystko razem. Biorąc pod uwagę wszystkie elementy, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. We wszystkich aspektach, we wszystkich kwestiach. Bóg te wszystkie rzeczy, które są, On widzi jako całość. I nie tak jak my, widzi jako całość tylko teraz. My widzimy tylko teraz fragment. A On nie tylko teraz widzi całość, ale widzi jako całość z przeszłością i przyszłością. A więc Bóg zna wszystkie powody, które doprowadziły do tego, co teraz ma miejsce. I Bóg wie, jakie będą rezultaty tego, co wydarzy się teraz. My tego nie widzimy, my tego nie wiemy. My rzeczywiście jesteśmy w ciemności, jeśli chodzi o te sprawy. I dlatego tak trudno jest nam ocenić to, co się dzieje przed naszymi oczyma. A Bóg działa we wszystkim, we wszystkich rzeczach razem. Oderwane od całości fragmenty rzeczywistości mogą się nam wydawać bezsensowne, powalające nas z nóg. Nie potrafimy w nich dostrzec wartości, sensu, sprawiedliwości. Gdybyśmy jednak mogli zobaczyć całość, wtedy to nabiera innego kształtu. Czy pamiętacie tą sytuację, kiedy Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy zaczął umywać uczniom swoje nogi? Piotr patrzy na to i mówi,
Ty miałbyś umywać moje nogi?
Przenigdy. Dlaczego? Piotr nie wyobrażał sobie, żeby teraz jego Pan miał myć jego nogi. Dlaczego tego sobie nie wyobrażał? Pan Jezus mu powiedział, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Pan Jezus wiedział, co będzie potem i dlatego mówi do Piotra, ty teraz nie rozumiesz tego, co się dzieje, ty w ogóle nie pojmujesz, co tu się dzieje, ale się później dowiesz, później to zrozumiesz, później to do ciebie przyjdzie. Widzicie to? My często coś się z nami dzieje, coś w naszym życiu się wydarza, czy wokół nas i mówimy, Boże, po co, na co, dlaczego? A ty tego nie wiesz, ale się potem dowiesz. Potem to znaczy może dopiero w wieczności, kiedy Bóg uzna za stosowne. Kiedy patrzymy na różne wydarzenia w oderwaniu od całości, a niestety tak patrzymy, mamy problem z zobaczeniem w nich sensu. Ale Biblia pokazuje nam w wielu różnych przypadkach, że to, co się dzieje, jest przez Boga zaplanowane. Że to wszystko, co się dzieje, nie jest przypadkowe. Że Bóg faktycznie nad wszystkim sprawuje kontrolę. Czy pamiętacie tą sytuację, kiedy bracia Józefa sprzedali go do Egiptu? Józef przez lata był niewolnikiem w Egipcie. Siedział w lochach, później służył człowiekowi, kobieta go tam załatwiła, znowu trafił do lochów. Po co to wszystko? Na co to wszystko? Józef, myślę, nie raz zadawał sobie pytanie, Boże, co chodzi? Dlaczego? Po co? Na co? Aż przyszedł dzień, kiedy Józef stał się wybawicielem całego Egiptu i wielu okolicznych narodów, kiedy został ustanowiony zastępcą króla. I on decydował o tym, jaka żywność, komu, gdzie, jak gromadził tą żywność przez całe lata, później tą żywnością gospodarował. I kiedy jego bracia później przyszli do niego i rzucili się na ziemię i prosili go o miłosierdzie, Józef do nich mówi takie słowa. Wy zamierzaliście to, co zrobiliście mi, ku złemu. Ale Bóg zamierzał to ku dobremu. Oto Bóg już widział wtedy w Józefie przywódcę Egiptu, czy prawą rękę króla w Egipcie. Józef tego nie widział. Józef miał swoje sny, kiedy snopy padały przed nim. I on nie rozumiał tego. Oni też tego nie rozumieli, ci bracia. Zazdrościli mu i dlatego go sprzedali. Ale to było częścią Bożego planu. Bóg to wszystko zamierzył, żeby uratować wiele narodów. Z drugiej strony Jakub, jego ojciec, przez całe lata trapił się, że jego syn został rozdarty przez dzikie zwierzęta. Był oszukany przez swoich synów, którzy tyle lat go oszukiwali, tyle lat go zwodzili. Ale czy było to bez przyczyny, że Jakub musiał być tak oszukany? Czy Jakub sam nie był oszustem, który oszukał swojego ojca, kiedy przyszedł do niego udając Ezawa i mówi, jak masz na imię? Jestem Ezaw, twój syn. Widzicie, to co zasiał, musiał też zebrać. To co sam lata wcześniej zrobił swojemu ojcu, jego synowie zrobili jemu. A więc jest to Boże prawo siania i zbierania. Jest prawo przyczyn i konsekwencji i skutków. Kiedy coś się dzieje, to nam trudno jest to połączyć. Dlatego, że nie postrzegamy tak rzeczywistości. Pamiętacie, jak Egipcjanie uciskali Izraelitów w Egipcie? Jak ich traktowali? Kiedy czytamy, że umarł ten król, który był za Józefa i przyszedł następny, który nie znał Józefa, nic nie pamiętał i zaczęli ich prześladować i dzieci mordować i tak dalej. I oni wołali do Jahwe i pytali, Boże, czemu? Płakali do niego, wołali. Dlaczego Bóg dopuścił, żeby jego umiłowany lud tak strasznie cierpiał, żeby tylu Izraelitów musiało ginąć w Egipcie pod tym ciężkim ciężarem pracy? Wiele, wiele, wiele lat później dopiero przez proroka Ezechiela Bóg mówi tak, oznajmij im obrzydliwość ich ojców i powiedz im, tak mówi wszechmocny Jahwe. W dniu, gdy wybrałem Izraela, przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem im się w ziemi egipskiej. Przysiągłem im, mówiąc, ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. I rzekłem do nich, Niechaj każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Pamiętacie, że gdy Mojżesz przyszedł do nich i powiedział im, że Jahwe ich wyprowadzi, to co? Zamiast być lepiej, było gorzej. I oni chcieli kamienować Mojżesza. Oni mówili, co to, teraz od czasu, jak zacząłeś przemawiać do Faraona, to mamy jeszcze gorzej niż było wcześniej. Ale Bóg postawił im pewien warunek. Bóg powiedział do nich, odrzućcie obrzydliwości, które są miłe dla waszych oczu, te wszystkie egipskie bóstwa i wiążące się z tym obrzędy, te wszystkie pogaństwo, które było w Egipcie, którym oni byli przesiąknięci. Bóg mówi, odrzućcie to. I dalej Ezechiel kontynuuje, lecz oni byli przekorni, nieposłuszni byli i nie chcieli mnie słuchać. Nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich moją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej. I widzimy, że pierwsze plagi, które spadły na Egipt, spadły też na Izraela. Dopiero późniejsze plagi już Bóg ich od nich zachował. Ale w pierwszych plagach najwyraźniej oni wszyscy uczestniczyli. Kiedy przyszła krew, nie było w ogóle dla nikogo czystej wody. A więc te rzeczy dotykały też Izraela. I Bóg ich smagał i karcił. Oczywiście karcił ich smagał wcześniej, kiedy Egipcjanie ich uciskali. A więc, bracia i siostry, mógłbym tutaj podawać wam kolejne przykłady. Dlaczego Doeg Edomita zabił tych 80 kapłanów, 85 kapłanów i ich rodziny? Pamiętacie tą sytuację, kiedy Dawid tam się ukrywał w świątyni, Doeg Edomita go zobaczył i później Saul kazał zabić wszystkich kapłanów. Dlaczego Bóg dopuścił do śmierci swoich 85 kapłanów? Dlatego, że wcześniej zapowiedział, że przyjdzie sąd na dom Eliego, kapłana. Mówi, odetnę twoje ramię i ramię domu twojego ojca, aby już nie było starca w twoim domu i już nigdy nie będzie starca w twoim domu. Większość twojej rodziny padnie od miecza w wieku męskim. I tak się stało. Czytając Pismo Święte, bracia i siostry, ważny jest kontekst. Najbliższy kontekst i dalszy kontekst. Czytając wiele wydarzeń w oderwaniu, tak po prostu wyciągając je, możemy się naprawdę bardzo pogubić. Możemy do różnych dziwnych wniosków dojść, ale jeśli nam się uda z pomocą Bożą zobaczyć przyczyny tego, dlaczego teraz tak się dzieje, albo dalsze Boże zamysły, dlaczego tak się dzieje, wtedy to nabiera sensu. I to nam pozwala też patrzeć na rzeczywistość otaczającą nas i wydarzenia, które dzieją się w naszym życiu czy wokół nas, w świetle tej Bożej mądrości, w świetle tej Bożej zasady siania i zbierania. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czasami my sami zasialiśmy coś, co dzisiaj zbieramy. Czasami inni to zasiali. Nasi rodzice, nasi krewni, nasi bliscy, bracia, siostry. I my to niestety zbieramy. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli ja będę źle siał w moim domu, jeśli zaciągnę długi, jeśli zdradzę moją żonę i odejdę, to czy to tylko mnie dotknie? Czy to nie dotknie moich dzieci, nie dotknie was, bracia i siostry? Nie dotknie moich sąsiadów, ludzi wokół? Co człowiek sieje, to i zbiera. I ludzie sieją różne rzeczy na tej ziemi i muszą je zebrać. Nie tylko oni sami. A więc z jednej strony jest to Boże prawo siania i zbierania. I nam jest często trudno dostrzec to, kto to zasiał, co jest zasiane, dlaczego Boże. Nie widzimy tych rzeczy. Czasami są to tajemnice. Czasami znowu jest to coś, co Bóg zamierza w przyszłości. Tak jak w przypadku Hioba. To nie to, że Hiob źle zasiał, to nie to, że Hiob nabroił i zgrzeszył i teraz zbierał konsekwencje. Nie. Bóg zamierzył dla Hioba coś. I Bóg zamierzył dla nas we wszystkich wiekach później po Hiobie coś. Obdarzyć nas pewnym zrozumieniem, obdarzyć nas pewnym duchowym bogactwem. Że poza kulisami dzieje się coś, o czym my nie mamy pojęcia. Jest duchowy świat aniołów. Jest duchowy świat, w którym Bóg również sprawuje władzę i rządzi. Jakże my to wszystko mamy maluczcy ogarnąć? Jakże to ma się zmieścić w naszym ograniczonym umyśle? Bracia i siostry, nie sądzę, że to ogarniemy i że to wszystko pojmiemy i to zrozumiemy. Jedyne, co próbuję zrobić dzisiaj, to zatrzymać się nad tym dramatycznym wydarzeniem i zadać nam te trudne pytania i spróbować nam wskazać kierunek, w którym możemy pójść, aby nie popaść z jednej strony w niewiarę, kiedy dzieją się rzeczy, które przerastają nasze zrozumienie, które są druzgocące dla nas w naszym własnym życiu lub w świecie wokół nas. Albo też, żebyśmy nie popadli w taki bezbożny dualizm, w którym po prostu tracimy wiarę w Boga, który jest Panem tego świata, który jest królem na tronie i który rządzi według swoich zamysłów, który wszystko sprawuje, jak czytamy, według zamysłu swojej woli. Widzicie, apostołowie mieli to bardzo wyraźnie w swoich umysłach. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że gdy oni zostali zbici i wypuszczeni, radowali się, że zostali uznani za godni cierpieć dla Chrystusa. I gdy razem się zgromadzili i modlili się w taki sposób: Boże, to wszystko, co przyszło przez Heroda, przez Piłata, przez pogan, to Twoja ręka to wszystko ustanowiła. To wszystko jest zgodne z Twoim zamysłem. To wszystko Ty tak ustaliłeś, aby tak się stało. Oni mieli takie zrozumienie. Tak się modlili. I mówi: a teraz, Panie, wyciągnij dalej swoją rękę i dokonuj pośród nas swoich znaków i cudów. Potwierdzaj słowo Ewangelii, tą mocą Ducha Świętego. Oni tak to rozumieli. Oni nie znali Boga, który gdzieś jest tam daleko i zostawił nas samych. Oni znali Boga, który jest blisko nas i który działa zarówno w tym, co dobre, jak i w tym, co złe. I wiedzieli, że Bóg we wszystkim współdziała ostatecznie ku dobremu, że Boże zamysły są dobre. My możemy ich nie widzieć, my możemy ich nie rozumieć, my możemy ich nie rozpracowywać, ale wierzymy, że nasz Bóg we wszystkim, nie tylko w tym, co my widzimy, nie tylko w tym, co rozumiemy, ale we wszystkim razem współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Jeśli masz taką wiarę, jeśli masz takie zrozumienie Boga, nic Tobą nie zachwieje. To nie znaczy, że nie zachwieje na chwilę emocjami Twoimi. To nie znaczy, że nie będziesz płakał, że będziesz stoikiem. Nie. Ale nie zachwieje Twojej wiary w Boga. Cokolwiek by się działo w Twoim życiu czy wokół Ciebie, będziesz lgnął do Niego i będziesz szukał Go i będziesz starał się pozwolić Mu zrealizować Jego dobry zamysł i Jego dobry plan. Alternatywą jest albo niewiara, albo odcięcie się od suwerennego Boga i życie w oparciu o ludzkie siły, ludzkie możliwości, ludzkie koncepcje, ludzki umysł. I wielu chrześcijan, obawiam się, obiera taką drogę, bo to wydaje się łatwiejsze niż zmagać się z tymi trudnymi pytaniami. Ale to nie jest lepsza droga. Przede wszystkim nie jest to Boża droga. Pan Jezus mówi, abyśmy mieli wiarę w Boga, abyśmy ufali Bogu. I Pan Jezus zapowiada cierpienia, zapowiada doświadczenia, problemy, zmagania. Mówi o tym, że na świecie będą się działy rzeczy takie, że miłość wielu oziębnie. Będzie takie zło, będzie takie bezprawie. To wszystko jest częścią Bożego planu, Bożego zamysłu. Pewne rzeczy Bóg daje nam zrozumieć już tutaj i teraz, ale większość z nich jest przed nami zakrytych. I to, co nam pozostaje, to wiara. Wiara w Boga, który jest mądry, który wszystko wie i który we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. Miłujesz Go? Ufasz Mu? Wierzysz w Niego? Czy w obliczu swoich dramatów i dramatów rozgrywających się wokół Twoja wiara zamieniła się w sceptycyzm? Może tak, może nie, sam nie wiem, nikt nie wie, kto to wie. Niechaj Bóg nam dopomoże przez tą dramatyczną sytuację i przez swoje święte słowo znaleźć się w miejscu, w którym znalazł się Hiob, kiedy tak boleśnie doświadczony, kiedy tak boleśnie przeżywający to, co dzieje się w jego życiu, nierozumiejący, wołał: choćbyś mnie zabił, będę Ci ufał. Choćbyś mnie zabił, będę Ci ufał. To jest wiara, która podoba się Bogu. Czytamy, że pielgrzymujemy w wierze, a nie w oglądaniu. To znaczy, że nie widzimy jeszcze wszystkiego tak, jak należy to widzieć. Pielgrzymujemy w wierze. Wiele rzeczy przyjmujemy wiarą, że Bóg tak powiedział i tak jest. Chociażby wszystko wokół nam mówiło, że jest inaczej. I nasze własne zmysły, i nasze własne przewrotne serce. Wiara polega na tym, że trzymamy się tego, co Bóg powiedział. I powtarzamy za Bogiem to, co On powiedział. I wiemy, że jest to niezbitą prawdą, chociaż słaby człowiek tego nie rozumie i nie widzi. Oby Bóg pomógł nam wzrastać w takiej wierze. Amen. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Dziękujemy, nasz kochany Panie, za Twoje święte słowo, źródło prawdy, źródło objawienia Ciebie, za te różne historie, które spisane zostały dla naszego pouczenia. Wiele z nich zdumiewa nas. Niektóre przerażają nas, niektóre sprawiają, że nie chcemy o nich myśleć i uciekamy do innych miejsc, bardziej pocieszających, bardziej nam bliskich. Ale Panie, czytamy, że całe słowo jest natchnione i że całe jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania nas w sprawiedliwości, abyśmy byli doskonali i przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Panie, modlę się, abyśmy czytając Twe słowo mieli mądrość z góry, aby je rozumieć w kontekście innych rzeczy, które mówisz w swoim słowie, innych rzeczy, które objawiasz, i abyśmy oświeceni, pouczeni Twoim słowem mogli stawiać czoła tym wyzwaniom, które stają przed nami, mogli ostać się w godzinie doświadczeń, w godzinie prób, mogli wytrwać w tym wszystkim, co na nas musi przyjść. I abyśmy w tym ostali się w wierze i uczcili Ciebie, wiedząc, że we wszystkim, w dobrym i złym, współdziałasz ku dobremu z tymi, którzy Cię miłują. Amen.